Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Łukasza, rozdział 16, wersety od 1 do 9. Potem powiedział jeszcze do uczniów: był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do samego siebie: cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A ten odrzekł: 100 baryłek oliwy. Rzekł mu więc: weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś? A ten odrzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamonom niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Boże, dzięki ci za ten fragment, chociaż jest to fragment niełatwy, może bardziej kontrowersyjny niż inne, ale wierzymy, że ty z każdego, nawet najmniejszego fragmentu twojego słowa jesteś w stanie nas wiele nauczyć. Dlatego o taką naukę ci dzisiaj prosimy. W imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Końcówka 15 i 16 rozdział Ewangelii Łukasza to w zasadzie teksty dość mocno związane z pieniędzmi, z finansami. Mamy przypowieść o zagubionym groszu, o synu marnotrawnym, który roztrwonił majątek, o nieuczciwym zarządcy, o bogaczu i Łazarzu. Te wszystkie przypowieści Jezus wypowiada czy kieruje do nas, żebyśmy się nauczyli z tego pewnych konkretnych prawd. Ale trzeba zaznaczyć, że Jezus w żadnym razie nie był doradcą finansowym. I jego pierwszym nadrzędnym celem nie jest nauczyć nas gospodarowania pieniędzmi tak, żeby je pomnażać, żeby odpowiednio ulokować te pieniądze. On chce przekazać pewne duchowe prawdy. Jedne z tych przypowieści są czytelne, łatwe do interpretacji, inne są trudne, jeszcze inne kontrowersyjne. I myślę, że właśnie ta przypowieść o nieuczciwym zarządcy jest chyba najdziwniejsza, najbardziej kontrowersyjna i sprawia najwięcej trudności interpretacyjnych. Jest to związane z tymi słowami Jezusa, z takim podsumowaniem, którego sam dokonuje, kiedy mówi: zyskujcie sobie przyjaciół mamonom niesprawiedliwości, aby gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Troszeczkę zamieszania wywołuje ten komentarz. Wieczne przybytki. Wieczne, nie te ziemskie. Wieczne. Więc chodzi o coś, co wykracza poza życie ziemskie, poza nasze tu i teraz. Owszem, o to przecież chodzi w chrześcijaństwie, ale dlaczego pojawia się ta mamona niesprawiedliwości? Mamona, a więc takie biblijne określenie nie tylko na pieniądze, ale generalnie na własność materialną. Dlaczego mamy zyskiwać sobie przyjaciół właśnie tą mamoną, tymi dobrami ziemskimi, żeby przyjęli nas do wiecznych przybytków? To tak jakbyśmy powiedzieli: zapłaćmy składkę, a będziemy mieć miejsce w niebie, tak? Składka parafialna nam zapewni w jakiś sposób miejsce w niebie. Oczywiście, że nie. Może kogoś rozczaruje teraz, ale nie. Co oczywiście nie zmienia faktu, że zachęcamy do płacenia składek. Natomiast właśnie ten konflikt między pieniędzmi, rzeczami materialnymi, a tymi wiecznymi przybytkami wywołuje tutaj to zamieszanie. I część biblistów stwierdza na przykład, że Jezus musiał posłużyć się w tym miejscu ironią. Czyli jedno mówi, ale drugie chce przekazać. I w zasadzie wydźwięk tego całego fragmentu byłby następujący. No tak, jeśli uważacie, że wasze pieniądze zapewnią wam życie wieczne, to próbujcie sobie w ten sposób to życie wieczne zapewnić. Na pewno wam się uda. Takiej ironii mógł dopuścić się Jezus. Myślę, że tak, że jest to jeden ze sposobów na interpretację tego fragmentu, ale wierzę, że ten przykład zarządcy, który tutaj się pojawia, nawet jeśli jest negatywny, to jest w stanie dostarczyć nam pewnych konkretnych myśli i konkretnych rzeczy was i nas nauczyć. I chciałem się podzielić właśnie kilkoma takimi myślami, ale zacznę jeszcze od uwypuklenia dość istotnych rzeczy w tej przypowieści. Mamy do czynienia z bardzo bogatym człowiekiem, obrzydliwie bogatym, który miał, używając współczesnego słownika, dużą firmę. Ten człowiek nie nadzorował bezpośrednio pracy swoich pracowników, był gdzieś daleko, zajmował się czymś innym. Miał zarządcę, który miał doglądać całego interesu. Wiemy też, że ten właściciel, ta firma w zasadzie miała dłużników zadłużonych na dość spore kwoty. Trudno jest przekładać te ilości oliwy, pszenicy, które występują w tekście na złotówki, ale można na przykład powiedzieć, że taki dług oliwy to była równowartość na tamte czasy powiedzmy ponad 3 lat pracy fizycznego pracownika. Czyli jasne jest, że jakaś prywatna osoba nie mogła zaciągnąć takiego długu. Ten dług mieli właściciele może jakichś małych wsi, może małych miasteczek. Okazuje się też, że ten zarządca niewłaściwie zarządzał całym tym majątkiem. Być może właśnie te długi były wyrazem tego, że rozdaje dobra, rozdaje pieniądze, ale ma problemy z wyegzekwowaniem zwrotu. I ludzie zaczęli gadać. Okazało się, że te plotki, że zarządca źle zarządza, dotarły do właściciela i właściciel przyszedł i stwierdził, że rzeczywiście te plotki były podstawne. Oskarżył swojego zarządcę o niegospodarność i w wyniku tego zarządca traci pracę. Przychodzi czas na zrezygnowanie z tej pracy, na odłożenie wszystkich zadań. W zasadzie ten zarządca ma taki czas wypowiedzenia, w którym musi pozamykać wszystko to, czym się zajmuje i przekazać pracę komuś następnemu. Chcę też jeszcze zwrócić uwagę na to, że w zasadzie nie ma tu nigdzie takiego bezpośredniego zwrotu czy bezpośredniego stwierdzenia, które by wskazywało na to, że ten zarządca zabrał coś dla siebie, ukradł właścicielowi pieniądze. Bardziej chodzi o niegospodarność niż o to, że ten zarządca się wzbogacił. Skąd to wiemy? No stąd, że ten zarządca zaczyna się zastanawiać, co ma dalej zrobić. Dochodzi do takiego momentu, w którym zdaje sobie sprawę z tego, że jest w nieciekawej pozycji, że jego przyszłość jest wątpliwa. I stwierdza coś takiego, że brak mu warunków do pracy fizycznej, w końcu przez ostatni czas, ostatnie lata pracował umysłowo, a z kolei duma nie pozwala mu żebrać, bo rozumiecie ten przeskok taki, ten w zasadzie spadek z zarządcy, z pracownika wielkiej firmy na kogoś, kto nagle potrzebuje pomocy i musi żebrać. I tak sobie siedzi i myśli nad tym i nagle wymyślił, że pójdzie do dłużników, w jakiś sposób się z nimi ułoży, zmieni zapisy księgowe i daruje im część długów, licząc na to, że kiedyś się odwzajemnią, odwdzięczą. Pierwszemu daruje 50% długu, drugiemu 20% długu. Być może było więcej dłużników, ale ci dwaj są akurat podani jako przykłady. I kiedy właściciel tej firmy dowiaduje się o tym, co ten zarządca zrobi, tu dochodzi właśnie do takiego dość zaskakującego obrotu sprawy. Właściciel chwali zarządcę. Ale za co on go tak de facto chwali? Za to, że oszukał? Że pozmieniał zapisy w księgach? Za to, że naraził tego właściciela na kolejną stratę, no bo darując część długu, właściciel musiał się liczyć z tym, że tych pieniędzy nie odzyska. Ten właściciel chwali zarządcę za spryt. I tu się pojawia takie greckie słowo phronimos, które może oznaczać spryt, przebiegłość, przezorność, mądrość, zaradność czy jakieś przenikliwe spojrzenie. I to jest w moim odczuciu taki główny punkt ciężkości, ten spryt. Więc przyjrzyjmy się teraz temu, na czym ten spryt polegał i co tu jest tak de facto takiego mądrego i przezornego w tej całej historii. Pierwsza sprawa. Zarządca dokonuje takiej refleksji nad swoją przyszłością. Zadaje sobie pytanie, i co teraz, co dalej? Prowadzi taki wewnętrzny dialog ze sobą. I w pierwszej kolejności stwierdza, czego na pewno, na 100% nie chce robić w przyszłości. Stwierdza, sytuacja jest dramatyczna, ale na pewno nie chce. I tu mówi, nie chce pracować, ciężko fizycznie, ale nie chce też żebrać. I to może brzmieć tak pysznie, tak butnie. No tak, miał się jak pączek w maśle, był niegospodarny, a teraz się ani roboty nie chce chwycić, ani nie chce poprosić o pomoc, nie chce żebrać. Ale właśnie myślę, że to jest duża mądrość tego zarządcy. To, że on określa, czego on na pewno nie chce robić w przyszłości. Dlatego, że jeśli określi, czego nie chce robić, to na pewno będzie unikał działań, które prowadzą do właśnie tych rzeczy, których nie chce. Przykład z takiego codziennego życia. Jeśli mieliśmy w rodzinie jakiś problem, na przykład alkoholowy, mój dziadek, mój wujek, ktoś tam jeszcze z rodziny miał z tym problem i ja teraz stwierdzę, że na pewno nie chcę znaleźć się w takiej sytuacji, jak ta moja rodzina, ci poszczególni członkowie rodziny, to będę robił wszystko, żeby uniknąć dojścia do takiej sytuacji. Będę uważał z alkoholem. Będę starał się roztropnie do tego podchodzić. Być trzeźwym, czuwać. Więc ten zarządca robi bardzo mądrą rzecz. Określa, czego nie chce na pewno robić. I tu pytanie do nas, czy my możemy też określić, czy może określiliśmy już, takie rzeczy, czy takie sytuacje, w których na pewno nie chcemy się znaleźć. To może jak najbardziej dotyczyć naszego ziemskiego życia, ale to może też dotyczyć wieczności. Czy postanowiłeś w swoim sercu, w jakiej sytuacji w wieczności nie chcesz się znaleźć? Myślę, że taką naturalną decyzją by było, nie chcę się znaleźć w piekle, mówiąc ogólnie. A jeśli nie chcę się znaleźć w piekle, to będę unikał tych działań, tych czynności, które mnie mogą do tamtego miejsca zaprowadzić. Jeśli już to określenie tego, czego nie chcemy robić, mamy za sobą, to wreszcie dochodzi, czy przychodzi czas na pozytywną decyzję. To co w takim razie chcę? W jakiej sytuacji się widzę? Bo to znowu pozwoli mi podjąć takie działania, które do realizacji tego celu mnie zbliżą. Nie będę tylko unikał pewnych rzeczy, ale będę pozytywnie realizował to, co sobie postanowiłem. Czyli mówiąc krótko, nie będę bierny. I też cała mądrość tego zarządcy polegała na tym, że on nie był bierny. Nie siadł i nie zaczął płakać nad sobą. Tak mi źle, co ja teraz zrobię? Los mnie tak urządził, zewnętrzne okoliczności się tak potoczyły, ktoś na mnie naskarżył. On wziął sprawy w swoje ręce. Podjął decyzję, czego nie chce, co chce i wziął się do roboty. W taki sposób możemy wyznaczać sobie jakieś cele tu na ziemi, ale w taki sposób możemy też myśleć o niebie i o wieczności. I tak sobie myślę, że jeśli nam, chrześcijanom, w kontekście wieczności będzie można zarzucić bierność, to znaczy, że jest z nami bardzo źle. Jeśli będzie nam, chrześcijanom, obojętne, co będzie z nami potem, jeśli będzie nam obojętne, co stanie się z ludźmi, którzy nas otaczają, no to znaczy, że mamy do czynienia z biernością. A to nie jest dobra sytuacja. Druga sprawa. Ta historia jest takim ewenementem w nauczaniu Jezusa. I czytając, czy słuchając tej historii, można się zastanawiać, co tu jest dobre, a co tu jest złe. Co mamy przyjąć i naśladować, a co mamy odrzucić. Tak się dzieje w większości przypowieści. Są jakieś postaci, które są dobrymi albo złymi charakterami. My wiemy, do kogo się mniej więcej trzeba przyłączyć i co robić. Ale tutaj, co jest dobre, a co jest złe. Czy sposób postępowania zarządcy jest do przyjęcia dla ucznia Jezusa Chrystusa? Myślę, że ta odpowiedź jest jednoznaczna. Nie. Żadna niegospodarność, żadne olewanie, żadna nieuczciwość to nie pasuje do nas, to nie powinno być naszym udziałem. Ale trzeba podkreślić, że w zasadzie ten człowiek, a można powiedzieć, że to był pracownik świeckiej firmy, on działał w oparciu o zasoby, narzędzia i środki, które były po prostu do jego dyspozycji. Znał dłużników, więc skorzystał z tych znajomości, udał się do nich, wykorzystał jeszcze dostęp do księgowości, zmienił te zapisy, posunął się do oszustwa w nadziei, że to pozwoli mu kiedyś zacząć współpracę właśnie z tymi dłużnikami. Tu można zadać pytanie, czy taki dłużnik, mimo że jego dług został zmniejszony, czy on by kiedykolwiek takiego zarządcę zatrudnił? Bo skoro oszukał jednego, to może oszuka też mnie. Ale to na razie zostawmy, bo chcę podkreślić, że ten człowiek jako pracownik świeckiej firmy działał w oparciu o to, co miał do dyspozycji. Ale my nie jesteśmy skazani na takie myślenie i na takie metody i na takie działanie. To nie jest tak, że my teraz będąc, czy jeśli chcemy być sprytnymi, to musimy też się posuwać do jakichś oszustw, do kantowania. Wcale nie. Jezus przyszedł, żeby właśnie nas od takich rzeczy uwolnić i żeby zaproponować coś zupełnie innego. Postępowanie według zupełnie innych zasad i metod. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian napisał coś takiego. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. To jest jasny przekaz. Nie jesteś skazany na porażkę, bo Bóg jest z tobą i nawet jeśli staniesz przed taką sytuacją, przed jakimś dylematem moralnym, to nie jest tak, że ty musisz ponieść porażkę, że ty musisz uciec się do czegoś niewłaściwego. Bo Bóg daje siłę, daje wsparcie do tego, żeby wyjść obronną ręką z tej czy innej sytuacji. W liście do Kolosan Paweł napisał: a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Zupełnie inna optyka. Ten zarządca myślał tylko o tym, co na ziemi. W jego historii nie ma mowy o wiecznych przybytkach. To dopiero pojawia się w komentarzu Jezusa. On zastanawiał się nad tym, jak zapewnić sobie byt w ciągu kilku najbliższych lat. Jak nie głodować. Ale my mamy dużo dalszą perspektywę, perspektywę wieczności. I mamy Biblię, która jest pełna wskazówek dotyczących właśnie tego, jak żyć. I Biblia, jeśli tylko jesteśmy zainteresowani, może nam podpowiedzieć, jak być sprytny i jednocześnie uczciwy. Jak być sprytnym i jednocześnie prawdomównym. Jak być sprytnym, ale też rzetelnym i dokładnym. Jak być sprytnym, ale też kochać drugiego człowieka, a nie wykorzystywać go jako środek do celu. No właśnie, Biblia zawiera te wskazówki, ale do Biblii trzeba sięgać, bo jeśli nie będziemy tego robić, to w naturalny sposób przejmiemy metody tego świata. I to, co widzimy w tej historii, jest na przykład, tak sobie myślę, że to jest na porządku dziennym generalnie w świecie. Umiejętność poradzenia sobie. Umiejętność ustawienia się na przyszłość. Co z tego, że oszukałeś urząd skarbowy? A po co dawać pieniądze instytucji, która i tak nie potrafi ich wykorzystać? Takie głosy można usłyszeć. Bądź sprytny, nie wykazuj wszystkich dochodów. Jeśli nie będziemy dążyć do tego, co w górze, to zdryfujemy, czy zostaniemy ściągnięci w kierunku tego, co na dole. A Pan Jezus wyznacza nam zupełnie inne standardy. Pan Jezus mówi, jak być sprytnym, ale jak być sprytnym synem światłości, a nie jak być sprytnym synem ciemności. No i skoro jesteśmy przy tych słowach, słowa Jezusa, synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. Czy to znowu jest ironia? Obawiam się, że to akurat nie jest ironia, że to jest taka smutna prawda. Jezus robi takie zestawienie. Popatrzcie na siebie i popatrzcie na ludzi, którzy żyją beze mnie. Wy macie perspektywę wieczności, oni o tym nie myślą. Wy macie po swojej stronie Boga, oni są przeciwko. A jednak oni jakoś tak lepiej sobie radzą z problemami, które ich spotykają. Potrafią szukać sposobu, a wy może częściej szukacie powodu i wymówki, dla którego warto byłoby danej rzeczy nie robić. Mówiąc tak zupełnie wprost, dla mnie te słowa Jezusa to jest trochę taka szpilka. On wbija mi taką szpilkę i mówi, popatrz jaka z ciebie jest buła. Bądź sprytny. Bądź sprytny dla Jezusa. W ramach zasad, które obowiązują i które są spisane w Biblii. Mam nadzieję, że to nie będzie prawda u nas, że synowie tego świata są przebieglejsi od synów światłości. Mam nadzieję, że u nas będzie na odwrót. Że zdając sobie sprawę z tego, do czego my dążymy, jak wielką mamy stawkę, użyjemy całej swojej inteligencji, wszystkich swoich możliwości do tego, żeby realizować Boże zadania. Do tego, żeby znajdywać sposób, a nie szukać powodu. I niech nas Bóg w tym błogosławi. Amen.